Misjonarz na co dzień. Wspomnienie moich pierwszych lat na Madagaskarze należą do najbardziej wzruszających. Można by to autentycznie nazwać przygodą misyjną pod każdym względem, i tym duchowym, i tym krajoznawczym. Poznawanie ludzi i środowiska to dla młodego misjonarza nie lada wyzwanie, a później jeszcze próba skutecznego ewangelizowania. Akurat mam przed sobą moje zapiski, w których pod datą 20 marca 1995 roku mogę na nowo przeżyć jedną z wielu wypraw do ludzi w głąb buszu. A było tak. Udając się w busz, wyjeżdżałem na 2 lub 3 tygodnie. Stąd przed wizytą czy wyjazdem musiałem pomyśleć o wszystkich niezbędnych rzeczach i sprzęcie, które mogę zabrać. Moje przygotowanie polegało też na tym duchowym. Każdy wyjazd to swego rodzaju duchowe wyzwanie, a później pewne zmaganie. Zwykle pragnąłem się wyspowiadać i prosić o błogosławieństwo biskupa czy innego kapłana. Byłem przekonany, że potrzebuję tego, aby być skuteczniejszym narzędziem łaski dla setek czekających w dalekim buszu. Nadmienię tylko, że oprócz zwykłej liturgicznej posługi zawsze były jakieś duchowe przygody polegające na omadlaniu ludzi do późna w nocy. Już Państwo wiedzą o specyfice mojej parafii położonej pośród wód oceanu, rzek, jezior i kanałów rzecznych. Moje wspólnoty zamieszkiwały w 70 różnych wioskach rozmieszczonych na przestrzeni 120 km. Podstawowym problemem był transport. Moja motorówka musiała być sprawna pod każdym względem, bowiem w oddalonym buszu pośród sieci kanałów rzecznych mogłem liczyć tylko na siebie. Owszem, kiedy wszystko było sprawne, to przyjemnie było przemieszczać się pośród rozlewisk rzecznych. Ale niestety, nie do rzadkości należało, że gdzieś w oddalonej wiosce nagle wszystko przestało funkcjonować i wówczas kilkadziesiąt kilometrów musiałem wracać pieszo. Zdarzyło mi się również, że mając do domu jeszcze 80 kilometrów, zabrakło mi benzyny. Często musiałem pomóc ludziom i transportować chorych, pokonując trasę nieprzewidzianą. A potem musiałem wiosłować kilkanaście godzin, aby dotrzeć do głównej stacji misyjnej. To tylko niektóre z tych przygód. W ciągu 2 albo 3 tygodni odwiedzałem zwykle około 10 różnych wiosek. Mój przyjazd był zwykle zapowiedziany uprzednio wysłanym listem przez gońca. Nierzadko zdarzało się, że list nie dotarł i dla ludzi była wielka niespodzianka. Nie było to pomyślne, bowiem większość osób była obecna poza wioską, na swoich polach, i w zasadzie z mojego przybycia niewielu mogło skorzystać. Nie wszystko dało się przewidzieć. Zauważyłem jednak, jak bardzo samo przybycie, obecność misjonarza przemienia wioskę. Im częściej bywałem, tym bardziej wspólnota wzrastała duchowo, była bardziej dynamiczna. Przybycie misjonarza było dla moich chrześcijan świętem. Dzień ten stawał się niedzielą i ludzie odkładali na ten czas wszystkie zajęcia, nawet te najbardziej pilne. Po wstępnych przywitaniach i krótkich modlitwach katechista zdawał relację z tego wszystkiego, co się wydarzyło we wspólnocie podczas mojej nieobecności. Mogło to być 3 albo więcej miesięcy. Opowiadał o nowych osobach, które deklarowały pragnienie stania się chrześcijanami, o swojej pracy jako przewodnik duchowy, jak postępowało przygotowanie do kolejnych sakramentów. Pytałem również, jak mu szło z kazaniami pod moją nieobecność, o innych trudnościach danej wspólnoty. Często nie mieliśmy jeszcze nawet najprostszej kaplicy. Wówczas umawialiśmy się, że misjonarz zrobi połowę, a ludzie swoją pracą i zebranym materiałem połowę. Zbudowanie choćby najprostszej kaplicy z pali drzewnych, liści i desek to przedsięwzięcie nie lada jakie dla rodzącej się wspólnoty. Póki co modliliśmy się w szopie, która normalnie służyła za szkołę. Jakże często pod rozległym drzewem manga albo bezpośrednio na głównym placu wioski. Przybywając, musiałem mieć to na uwadze, że trzeba było zabrać około 200 świeczek, bowiem zwykle odprawiałem liturgię wieczorem, kiedy wszyscy wrócili z pól. Zatem nasza celebracja przedłużała się do późna w nocy. Nie do rzadkości należało, że udzielałem chrztu i komunii, ślubów o północy. Z czasem zorganizowałem sobie wielką lampę naftową i ją zabierałem za każdym razem, jak udawałem się w burz. Druga rzecz ważna to megafon. Kiedy modliliśmy się na placu w obecności setek osób, była to rzecz bardzo użyteczna. Chciałem być słyszany nie tylko przez tych, co bezpośrednio uczestniczyli w celebracji, ale i przez tych, co pochowani w domach z ukrycia obserwowali, co też ten misjonarz wyrabia. Z czasem nabierali odwagi i dołączali się do naszej modlitwy, ale stopniowo. Mój bagaż w motorówce był dosyć okazały. Zawsze zabierałem wiele różnych książek, pism świętych, dewocjonali i dzieliłem w każdej wiosce po trochę. Rozwoziłem również naszą diecezjalną gazetę religijną. W głównym rzędzie dbałem o to, aby katechiści mieli do dyspozycji więcej materiałów dydaktycznych dla owocniejszej pracy ewangelizacji. Ze sprzedażą książek było różnie, bowiem często uboga ludność nie była w stanie zapłacić za książki całej ceny, która równała się niekiedy kilkunastu dniom pracy. Wówczas rozkładaliśmy cenę na raty. Zwykle wychodziłem na tym stratny, ale czy mogłem inaczej? Wyjeżdżając z burz, prosiłem opatrzność, aby mnie tylko nie złapała w drodze malaria, bowiem w takim przypadku całe przygotowanie szło na marne. Nie chciałem zawieść ludzi. Wiedziałem, że czekają na mnie i że potrzebują mojej wizyty, a każde przesunięcie kosztowało dodatkowo kilka miesięcy opóźnienia. Zdarzyło mi się jednak, że towarzyszący mi szofer motorówki niósł mnie na plecach kilka kilometrów, kiedy złapała mnie malaria. W innych sytuacjach, pośród pełnej nocy, wodą, na maksymalnej prędkości wiózł mnie do najbliższego szpitala. Ludność bardzo sobie ceniła, kiedy misjonarz nie był tylko przyjazdem, ale zatrzymywał się, aby spędzić noc. Oddawali do mojej dyspozycji ich skromne domki. Często okazywałem się za długi, wówczas kładłem się w poprzek, aby się zmieścić. Ale chwaliłem sobie. Byłem zadowolony, jeśli spokojnie przespałem noc, ale mogło być też inaczej. Nie brakowało różnej maści żyjątek, które dokuczały nocą i brak pełnego i spokojnego snu w ciągu kilkunastu dni bardzo mnie wyczerpywał. Tak więc niekiedy resztkami sił kończyłem wizytować ostatnie wioski. Jedzenie to kolejna historia. Jadłem wszystko, co mi ludzie przygotowali, ale jak tylko mogłem, to zabierałem sobie kilka bagietek chleba. Wprawdzie po trzech dniach już pleśniały, ale łatwo nie wyrzucałem. Ceniłem ogromnie serce ludzi, którzy chcieli przyjąć jak najlepiej, choć sami nie mieli wiele. Wyruszając z burz, za wszelką cenę musiałem zabrać podstawowe leki. Dla mnie, na wszelki wypadek i dla ludzi. Łączyłem moją misyjną posługę z lekarską. I to współczucie, jakie okazywałem chorym, pomnażało sympatię i otwartość wszystkich. Język miłości był najbardziej zrozumiały i to przez wszystkich. Niekiedy moja wizyta w danej wiosce trwała dłużej niż jeden dzień. Wówczas umawialiśmy się na wspólną pracę na roli. Jedną z form pomocy, jaką stosowałem, było organizowanie wspólnot podstawowych, których celem była solidarność we wspólnym stawianiu czoła biedzie i zacofaniu. Inspirowani wiarą, organizowaliśmy ludzi, dawaliśmy nasiona, narzędzia do pracy i inne rzeczy, po to tylko, aby wlać w serca ludzi więcej zapału i odwagi do uprawy większej ilości terenu i nowymi metodami. Dla dania przykładu, jakże często podwijałem rękawy i w pocie czoła pracowałem motyką, rydlem czy tradycyjnym nożem w karczowaniu buszu. Wieczorem był czas na rozmowy. W nich odkrywałem duszę malgaską. Poznawałem ich tradycję, mentalność, obawy i niepokoje. Miałem wrażenie, że takie nieformalne przestawanie z ludźmi było najlepszym ewangelizowaniem. Popijając ich tradycyjną kawę, jedząc co mi podadzą, śpiąc gdzie mi wskażą, pracując razem z nimi i modląc się za nich, chciałem być wszystkim dla wszystkich. Czas późnych godzin nocnych był najtrudniejszy, bowiem zwykle wypełniony intensywną modlitwą za chorych. Zwykle tych, których dręczyły różne sny, koszmary, duchy i lęki. W takich modlitwach najpełniej ukazywał się sens mojej posługi misjonarskiej. W nich ukazywała się wiarygodność Ewangelii, którą głosiłem. Ewangelii głoszonej w duchu i mocy Jezusa.